Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam Państwa w poniedziałek 29 marca i zapraszam do wysłuchania przeglądu wydarzeń. Złagodzenie głównych restrykcji COVID-19 w Nowej Południowej Walii. Program JobKeeper kończy się w dniu dzisiejszym. Kanał Suezki, akcja udrożnienia trasy żeglugowej trwa. Zamach terrorystyczny na kościół w Indonezji. Minister finansów Nowej Południowej Walii, Dominik Perotet, ogłosił złagodzenie głównych restrykcji COVID-19. Oznacza to, że prawie wracamy do normalności. Można tańczyć i śpiewać na każdej uroczystości, nie ma określonej ilości osób odwiedzających w domach, ale plan bezpieczeństwa COVID-19 musi zostać zachowany i zatwierdzony, jeśli przekracza 100 osób. Noszenie masek nie jest już obowiązkowe w Nowej Południowej Walii, chociaż osoby dojeżdżające do pracy są zachęcane do noszenia ich w komunikacji miejskiej. Wesela i pogrzeby nie mają ograniczeń co do liczby gości. Lokale rozrywkowe mogą pracować w 100%. Korzystanie z elektronicznej rejestracji gości nadal obowiązuje. Australijskie przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym twierdzą, że zakończenie dotacji program JobKeeper spowoduje utratę miejsc pracy i zamknięcie wielu placówek handlowych. Sekretarz Ministerstwa Skarbu Państwa Stephen Kennedy powiedział na przesłuchaniu w Senacie, że około 150 tysięcy osób może być bez pracy wskutek zakończenia JobKeeper. Dopłata do płac została wprowadzona 30 marca ubiegłego roku, aby zatrzymać nagły wzrost bezrobocia. Dyrektor Global Bowling Australia Keith Saunders powiedział, że w obecnej sytuacji przyszłość jest bardzo niepewna. Po długiej, bo trwającej ponad 7 miesięcy blokadzie w Melbourne i wielu restrykcjach w okresie letnim, który zwykle jest najlepszym okresem dla handlu, nie zebraliśmy dużej kwoty w rezerwie gotówkowej. W tej chwili wchodzimy w okres zimowy i dla południowych Stanów będzie to okres słabej aktywności przemysłu turystyki krajowej, który normalnie funkcjonowałby nieźle przez stały napływ podróżnych z zagranicy. Będziemy musieli wyciągać wnioski i właściwie oceniać sytuację w przyszłości. Członkowie Partii Liberalnej Nowej Południowej Walii planują projekt wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej, aby uzyskać więcej kobiet, polityków partii. Obecnie ma miejsce szereg dochodzeń w parlamencie w sprawie zarzutów dotyczących napaści na tle seksualnym i molestowania kobiet. Minister energii Matt Keane twierdził, że propozycja zostanie przedstawiona władzy wykonawczej. Celem jest uzyskanie zwiększenia frakcji partyjnej do 50% dla kandydatek. Liberalny poseł Andrew Laming chciał podać się do dymisji, ale Josh Frydenberg uważa, że nie ma potrzeby, aby poseł z Queensland natychmiast odszedł pomimo jego niedopuszczalnego zachowania. Andrew Laming zachował się niedopuszczalnie w mediach społecznościowych, publikując niesmaczne zdjęcia i komentarze na temat kobiet. Obecnie jest wiadome, że rząd Morrisona przeżywa kryzys związany z etyką pracy w parlamencie. MP Partii Pracy z Queensland, Kim Richards, twierdzi również, że była ofiarą niestosownego zachowania się posła i nakłania go do ustąpienia. Właściwie kolejny rok, w którym byłby przedstawicielem regionu Bowman i biorąc pod uwagę ostatnie informacje, myślę, że jest to całkowicie nie do przyjęcia, aby został z nami. Potencjalny cyberatak w Parlamencie Federalnym jest obecnie badany przez Australijską Agencję Rządową. Departament Usług Sieci Internetowych w Parlamencie został zamknięty na skutek problemu z systemem komputerowym. Wiceminister obrony Andrew Hastie twierdzi, że wina leży po stronie dostawcy, ale władze szybko podjęły działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa. Zaistniała sytuacja powinna być ostrzeżeniem dla Australijczyków, aby byli zawsze czujni w kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego. Zarząd kanału Suezkiego zapowiada, że akcja udrożnienia przeprawy będzie kontynuowana w zależności od warunków pogodowych. Ma ona na celu uwolnienie kontenerowca Even Given, który od wtorku blokuje kanał Suezki. Do tej pory koparki usunęły już około 27 tysięcy metrów sześciennych gruntu z brzegów kanału. Według ekspertów, aby uwolnić statek, trzeba dokopać się na głębokość 18 metrów. Wczoraj w nocy rufa statku zaczęła przesuwać się w stronę Suezu, co oznacza, uznano za dobry znak. Holenderska firma odpowiedzialna za udrożnienie trasy żeglugowej poinformowała, że kontenerowiec mógłby zostać uwolniony do końca tygodnia, gdyby do akcji zaangażowano większe holowniki i pogłębiarki, a na kanale występował sprzyjający przypływ. We wtorek pływająca pod panamską banderą jednostka Even Given weszła na mieliznę, odwróciła się bokiem i utknęła przy południowym wejściu do kanału. Na możliwość przepłynięcia przez kanał Suezki czeka ponad 320 statków. Prezes zarządu kanału Suezkiego Osama Rabi zaznaczył, że prowadzący akcję cały czas spodziewają się, iż kontenerowiec może w każdej chwili ześlizgnąć się i przesunąć z miejsca, w którym się znajduje.
It could have been technical or a human error.
Mógłby to być błąd techniczny albo po prostu ludzki. Zostanie to ujawnione w ramach dochodzenia. Mogło być wiele błędów, ale nie możemy nic konkretnego powiedzieć. Jedynym problemem były silne wiatry i burza piaskowca, ale warunki atmosferyczne nie mogą być jedyną przyczyną. Reszta zostanie ujawniona podczas dochodzenia. Władze Indonezji potwierdziły, że ataku na kościół w mieście Makassar dokonało dwóch zamachowców samobójców. Obaj zginęli na miejscu. Rannych zostało 20 osób. Do zamachu terrorystycznego doszło, gdy w katedrze Najświętszego Serca Jezusa wierni zgromadzeni byli na mszy świętej w Niedzielę Palmową. Jak informuje indonezyjska policja, jeden ze sprawców ataku związany był z ugrupowaniem, które w 2018 roku dokonało zamachu na Filipinach. W 2018 roku w indonezyjskim mieście Surabaya doszło do serii ataków bombowych na kościoły chrześcijańskie. Za zamachami samobójczymi stali islamscy terroryści. W atakach na kościoły w 2018 roku zginęło ponad 30 osób. Jeden z czołowych przedstawicieli Unii Europejskiej twierdzi, że nowy europejski certyfikat zdrowia COVID-19 ma wejść w życie w połowie czerwca tego roku. Świadectwo zostanie udostępnione w formie elektronicznej i papierowej i będzie zawierało imię i nazwisko osoby, datę urodzenia oraz to, czy została zaszczepiona i jakiego rodzaju szczepionką. Thierry Breton dodaje, że wydanie świadectwa zdrowia nie jest przymusowe.
Nous avons pensé qu'il était très important.
We thought it was very important that as soon as we
uznaliśmy, że to bardzo ważne, aby każdy Europejczyk, który chce się zaszczepić, miał dostęp do szczepionki i stanie się to w ciągu najbliższych 2 lub 3 miesięcy. Bez dyskryminacji będzie to bardzo istotne, że będziemy mogli posiadać taki certyfikat, czyli potwierdzenie stanu naszego zdrowia. Polskie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 29 253 kolejnych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 95 osób. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Paulina Kurek.
To nie są dane optymistyczne, mówił wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dodał, że na wzrost liczby zachorowań wpływa lekceważenie wstępnych objawów choroby, a przecież osoba, która ma objawy, zakażała już wcześniej. Dlatego powinniśmy natychmiast zgłaszać się do lekarza i poddać się izolacji.
Osoba, która opóźnia swoje pójście i zachowuje się normalnie, to ona zakaża nie jeden dzień, czy powiedzmy 2, tylko 4-5 dni.
Profesor Włodzimierz Gut dodaje, że liczba zakażeń spadnie, kiedy obostrzenia i podstawowe zasady higieny będą przestrzegane.
Przede wszystkim unikać niepotrzebnych kontaktów.
Od wczoraj wykonano 86,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Najwięcej zakażeń, czyli ponad 4600, potwierdzono w województwach mazowieckim i śląskim, a także w wielkopolskim. Tam ponad 3600 zakażeń.
Od dzisiaj w ramach wprowadzonych obostrzeń epidemicznych w Polsce zamknięte będą przedszkola i żłobki. W placówkach będą mogły przebywać jedynie dzieci lekarzy i służb, którzy na co dzień walczą z epidemią. Najmłodsi zakażają się najrzadziej, chociaż jednak chodzi nam o opiekujących się nimi dorosłymi, mówił pediatra i specjalista od chorób zakaźnych dr Ernest Kuchar.
Te dzieci przeważnie ktoś do tej szkoły dowozi. To jest większy ruch komunikacji miejskiej, która moim zdaniem jest ogromnym siedliskiem zakażeń. Więc może w ten sposób na to patrzmy. Nie tyle szkoła, nie tyle dzieci, co to, co z nimi związane, bo przecież samo dziecko do szkoły nie pojedzie w pierwszej klasie, czyli ktoś go musi zawieźć. Czyli my mówimy dziecko, ale tak naprawdę myślimy, że równa im liczba dorosłych musi się przemieszczać i kontaktować. I to jest ten problem.
Od wczoraj w Polsce obowiązują nowe obostrzenia pandemiczne. Zamknięte są sklepy wielopowierzchniowe, budowlane i meblowe. Nieczynne są także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Z kolei w miejscach kultu religijnego może przebywać jedna osoba na 20 metrów. Obostrzenia będą obowiązywać do 9 kwietnia, ale rząd nie wyklucza przedłużenia lub prowadzenia kolejnych, jeśli dotychczasowe nie przyniosą efektów. W najbliższym tygodniu do Polski ma trafić 507 tysięcy szczepionek firmy Pfizer i 660 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W kwietniu Polska może spodziewać się dostawy 7 milionów szczepionek, czyli mniej więcej tyle, ile przez cały czas.
Szczepionki firmy Pfizer mają trafić do Polski w poniedziałek. Dostawa preparatów AstraZeneca spodziewana jest w środę. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 zapowiedział, że w kwietniu tempo szczepień przyspieszy.
Z tych danych, które mamy, szczególnie kwietniowych, tych szczepionek będzie zdecydowanie więcej. Także dlatego chcemy poszerzyć te punkty, które mogą Polaków szczepić.
Wiceminister zdrowia dodał, że Sejm pracuje nad przepisami, które umożliwią prowadzenie szczepień nie tylko lekarzom i pielęgniarkom, ale także przedstawicielom innych zawodów medycznych.
Nie tylko lekarze, pielęgniarki, ale także osoby przeszkolone do takiego wykonywania szczepień będą tutaj bardzo nam potrzebne.
W Polsce do tej pory wykonano ponad 5 845 tysięcy szczepień.
Setki miast na świecie wzięło udział w akcji Godzina dla Ziemi. Jej organizatorzy w tym roku zwracają uwagę na związek między niszczeniem planety a rosnącą zachorowalnością na choroby przenoszące się ze zwierząt na ludzi, takie jak COVID-19. Wczoraj w Londynie o godzinie 20:30 czasu miejscowego wygaszono oświetlenie Pałacu Westminsterskiego, oka Londynu, wieżowca Chartres. Zgasły też ekrany na Piccadilly Circus. W Paryżu stopniowo przyciemniano wieżę Eiffla, w Rzymie wyłączono oświetlenie Koloseum, w Berlinie bramy Brandenburskiej, a w Moskwie Placu Czerwonego. W Warszawie włączono oświetlenie m.in. Pałacu Prezydenckiego i Belwederu. Wcześniej ze względu na różnice czasu gasły budynki w metropoliach Azji i Singapuru po Hongkong. Wyłączono także oświetlenie gmachu Sydneyjskiej Opery w Australii. Akcja przeniosła się na zachód do Ameryk. Wśród budynków, które zgasły, jest nowojorski Empire State Building. Godzina dla Ziemi to ogólnoświatowa akcja zapoczątkowana przez organizację WWF, która jest co roku organizowana pod koniec marca. W danym dniu miliony ludzi na całym świecie na godzinę gaszą światło. W ten sposób organizatorzy akcji chcą wyrazić troskę o przyszłość środowiska naturalnego. W tym roku w Polsce akcja Godzina dla Ziemi odbywała się pod hasłem Godzina dla Bałtyku. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 30 marca. Sydney 21 stopni, miejscami słońce, Melbourne 19 stopni i również słońce wyjdzie za chmur, Canberra 20 stopni i trochę słońca, Brisbane 29 stopni, lekkie opady deszczu, Adelaida 24 stopni i słonecznie, Perth 30 stopni i słońce, Darwin 33 stopni i lekkie opady deszczu, Hobart 19 stopni i miejscami słonecznie, a Warszawie 15 stopni i lekkie opady deszczu. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 76 centów amerykańskich i 3 złote. I tą wiadomością kończymy dziennik radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.